Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie tego, który nas wezwał do swego królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w przybytku Jego królestwa, musimy być drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi. Myśmy zakończyli taki fragment, który mówi o przebudzeniu, o tej prawdziwej odpowiedzi na Boże wezwanie, kto jest człowiekiem, kto miłuje życie i pragnie być dni szczęśliwe, czyli kto jest człowiekiem, który chce żyć w pełni, prawdziwie, autentycznie żyć. Nie zdobyć, osiągnąć to, tamto, osiągnąć sukces, uzyskać nagrodę. Kto chce autentycznie, prawdziwie żyć? To jest pytanie kluczowe i wyjściowe. I dopiero w kontekście tego pytania i odpowiedzi na nie trzeba usłyszeć to pytanie właśnie tak brzmiące i odpowiedzieć na nie, że ja chcę żyć, prawdziwie, pełnie żyć. Dopiero przez potwierdzenie to swoim życiem, czynami, doświadcza człowiek Boga jako tego, który chce służyć. Chce dać to życie i uprzedza człowieka. Jest, jak to Augustyn mówi, bliżej niego niż on sam siebie. To jest taka prawda. I teraz, jeżeli tak, to jest cel, to jest rzeczywiście ta perspektywa, ta droga, no to trzeba podjąć życie od strony praktycznej. Praktycznie pewne rzeczy robić. I to jest, wydaje mi się, zasadnicza mądrość reguły świętego Benedykta i w ogóle duchowości monastycznej. Ta duchowość bierze Ewangelię jako wskazania odnoszące się do codziennego życia. Bierze Ewangelię jako regułę życia, konkretną regułę postępowania. Oczywiście to jest związane też i to widać w regule świętego Benedykta, także, a szczególnie w innych regułach, to jest związane z rozumieniem reguły, jak ona jest rozumiana na danym etapie, w danym momencie, w danej kulturze. Ale niezależnie od tego, to regułą życia jest Ewangelia. Natomiast wszystkie reguły zakonne, między innymi też reguła świętego Benedykta, jest nie mniej, nie więcej, tylko próbą zastosowania Ewangelii w życiu. I mądrością monastycznej duchowości jest to, żeby praktycznie stosować Ewangelię, praktykować to. Niestety to, co jest, powiedziałbym, największym zagrożeniem, szczególnie dzisiaj, dla wiary, jest ideologiczne przeżywanie wiary. I ja mam wrażenie, że w ten bęben ciągle się bije dzisiaj. To cały czas tak. Ideologiczne plus moralność, która ma być takim przejawem i znakiem, że my jesteśmy w porządku. Często to przyjmuje formę dążenia do doskonałości. Co zresztą potem ma te swoje negatywne skutki. Dlatego, że perfekcjonizm jest jedną z największych przeszkód w życiu duchowym. I teraz właśnie trzeba iść za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie tego, który nas wezwał do swego królestwa, czyli do pełni życia. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w przybytku Jego królestwa, musimy być drogą dobrych uczynków. Czyli dobrego postępowania, bo te dobre uczynki, one są takie trochę zbanalizowane, takie określenie dobre uczynki. Drogą dobrego postępowania. Bo nie ma dojścia do Boga inaczej, jak tylko przez to, że na co dzień staram się czynić dobrze, mieć postawę właściwą. I to jest fundamentalna sprawa. Znowu jest to oczywiście takie na razie ogólne stwierdzenie. Trzeba iść za Ewangelią, pod przewodem Ewangelii, robiąc dobro. To znowu to słynne zdanie świętego Pawła, nie? Nie da się pokonać złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. No właśnie. Nie da się pokonać złu, nie wchodzić w to, co jest złe. Natomiast zło zwyciężać dobrem. Idąc, czyniąc dobro, niezależnie od tego, czy to są na przykład przyjaciele, czy nieprzyjaciele, czynić dobro. Zapytajmy zatem Pana razem z prorokiem. Kto będzie przebywał w przybytku Twoim, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? Zauważmy, że pytanie cały czas jest o Królestwo Boże. Nie? Jak do niego dojść? Jak to, kto, jakie warunki ktoś musi spełniać, żeby osiągnął pełnię życia? Cały czas jest ten cel. Tutaj trzeba pamiętać, że egzystencja chrześcijańska jest egzystencją nastawioną na cel. W kontekście tego spojrzenia trzeba oceniać wartość tego, co robimy, jakie czyny podejmować. Nie? I tutaj to pytanie jest, kto będzie przebywał w przybytku Twoim, Panie? Kto zamieszka w Twojej świętej górze, na Twojej świętej górze? A zapytawszy, słuchajmy, bracia, jak Pan odpowiada i ukazuje nam drogę do swego przybytku, mówiąc. Tutaj znowu, zobaczcie, to ten dialog odbywa się przy pomocy tekstów Pisma Świętego, przede wszystkim psalmów, czyli znowu jesteśmy na liturgii. Liturgia jest takim punktem, jest szkołą, no, po prostu. Liturgia. Zresztą psalmy mają tą niesamowitą własność. Po pierwsze, one są podzielone na 5 ksiąg. I w związku z tym one przez tą strukturę widać, że one jakby nawiązują do Tory. To jest jakby nowa Tora. Druga rzecz, psalmy zawierają właściwie wszystkie teksty, wszystkie rzeczy ze Starego Testamentu. Są opowiadane i wyjście z Egiptu, nie? I zachwyt nad stworzeniem i wszystkie właśnie treści, wszystkie także, powiedziałbym, te zasadnicze przepowiednie czy słowa na temat Boga wyrażone przez proroków tam są. Także no, wszystkie zasadnicze treści, bym powiedział, Starego Testamentu, one są zawarte w psalmach, ale one są tutaj zawarte jeszcze w formie takiej właśnie modlitwy psalmowej, psalmach, hymnach. I stąd psalmy streszczają, mają w sobie Stary Testament i o tyle jest to, powiedziałbym, doniosłe, że to jest już wyrażone w formie modlitwy skierowanej do Boga, czyli nie tylko przyjęte zawierzeniem, ale jakimś dziękczynieniem oddane do Boga i jednocześnie prośbą, żeby to jakoś się rzeczywiście dopełniło. Nie? Dlatego zresztą w Nowym Testamencie psalmy są najczęściej cytowane właśnie w Nowym Testamencie. Z ksiąg Starego Testamentu. Drugie to pewnie Izajasz jest potem w następnej kolejności, ale psalmy najczęściej są cytowane. Do psalmu się najczęściej odnoszą. I tutaj też tak jest. Stąd w liturgii, kiedy my te psalmy recytujemy, cały czas siedzimy w tych treściach, najistotniejszych treściach Starego Testamentu. A zapytawszy, słuchajmy, bracia, jak Pan odpowiada i ukazuje na drogę do swego przybytku, mówiąc. To jest psalm teraz 14. Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swym sercu i nie zwodzi swym językiem. Ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie słucha oszczerstw przeciw swemu sąsiadowi. No tutaj jest wyliczenie tych podstawowych postaw. To postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie. Sprawiedliwie to znaczy uczciwie w sensie duchowym, moralnym. Mówi prawdę w swym sercu. Znowu tutaj, tak poprzednio, jak tam w tej dialogu z Bogiem, skoro chcesz mieć prawdziwe i właściwe życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych Twe wargi. Na pierwszy ogień idą słowa, język, mowa. U nas słów się nie waży, powiedziałbym, lekceważy się je. i nie zwraca się uwagi na to, że językiem człowiek najczęściej grzeszy i często są to grzechy ciężkie. Pomówienia to są ciężkie, plotkowanie to są ciężkie grzechy zwykle. Natomiast ludzie się prawie z tego nie spowiadają. Owszem, spowiadają się, że tam wyleciało jakieś słowo na K czy jakieś inne i jakieś przekleństwa, jakieś brzydkie słowa. No to tu wtedy się spowiadają, kiedy akurat jak on tak mówi dotycznie, to wcale nie jest aż takie ciężkie grzech, bo cięższym grzechem jest takie przekazywanie plotki niesprawdzonej, już nie mówię, i obmawianie innych i mówienie o złu w innych. Nawet jeżeli by to zło było rzeczywiście prawdziwe w jakimś tam sensie, no to obmawianie, odbieranie dobrego imienia jest bardzo ciężkim grzechem. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Gdyby tak on sam usłyszał o sobie, że tak mu obrabiałem cztery litery, no to byłoby mu przynajmniej bardzo przykro. I nie zwodzi swym językiem ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie słucha oszczerstw przeciw swemu sąsiadowi. Nie przyjmuje łatwo słów złych na temat drugiego człowieka. To z kolei jest sprawa po stronie słuchającego. Nie przyjmować łatwo złych określeń, ocen, sądów na temat drugiego człowieka. Nie przyjmować tego łatwo. Tego u nas zupełnie brakuje. Jest ogromna łatwość przyjmowania sensacji, jeżeli jest to plotka. To jest to, czym właściwie zgrzeszyła Ewa. Zbyt łatwo kupiła słowa węża. W ogóle go nie zapytała, a skąd ty to wiesz? Na jakiej podstawie tak twierdzisz, że nie pomrzemy? W ogóle go nie zapytała, a to jest zupełnie ktoś przypadkowy. Bo Bóg to jest ten, który ich stworzył. To wiadomo kto. A tutaj ktoś taki z krzoków, jakiś taki jak ni stąd, ni zowąd, coś tam po prostu sobie tam bąknie, a człowiek to kupuje od razu przeciwko temu, który go stworzył. No przecież to jest jakiś horror, ale tak de facto jest. A gdy diabeł mu coś doradza, otrąca go razem z jego potrzebami daleko od swego serca i od razu w niwecz obraca, a rodzące się pokusy rozbija o Chrystusa, jego skałę. To znowu tutaj chyba psalm 37 się chyba kłanie, chociaż tutaj nie zaznaczyli tego. To rozbijanie pokus. Tutaj chodzi o taką rzecz, że diabeł mu coś doradza. Tutaj oczywiście trzeba by było widzieć w ogóle tą naukę Wagrusza o ośmiu duchach zła prawdopodobnie. I te myśli namiętne, które przychodzą, które niekoniecznie muszą mieć od razu kształt grzeszny. To mogą być bardzo dobre natchnienia, tak jak święty Piotr przecież chciał pocieszyć Pana Jezusa. Zejdź mi z oczu szatania, usłyszał. On miał bardzo dobrą intencję. Więc tutaj, proszę zobaczyć, jest duży nacisk na tą prawdę, tyle, że chodzi oczywiście znowu o prawdę nie ideologiczną, prawdę intelektualną, ale prawdę egzystencjalną. Ta, która odnosi się do serca. To rozbijanie pokus jego od razu. Otóż mnisi mówili, ugódź węża w drzwiach, zanim się wśliźnie do celi. Bo jeżeli wejdzie do celi, to walka będzie o wiele bardziej trudna. Trzeba go ugodzić w drzwiach, zanim się wśliźnie. I tak jak weźmiemy te kuszenie Pana Jezusa na pustyni, no to tam jest właśnie od początku. Przy pierwszym odezwaniu się szatana odpowiedź i odrzucenie. To jest przykład. Od razu jest to odrzucone, od razu jest to oddalone i nie ma dalszego ciągu. Jeżeli jest dalszy ciąg, zaczyna się ten mechanizm popadania w jakąś depresję. Nie? Smutek, gniew, rozżalenie i w końcu depresję duchową. Tacy ludzie pełni bojaźni pańskiej nie wpadają w zarozumiałość, gdy widzą, że dobrze postępują. No i teraz jakby następny etap, nie? Te pokusy pierwsze, które odnoszą się do tej no, bezrozumnej, namiętnej części duszy i odnoszą się do takich podstawowych potrzeb, jak pragnienie na przykład jedzenia, czułości, miłości, bliskości, posiadania, czy także uznania, posiadania jakiegoś takiego uznania, akceptacji. To są podstawowe potrzeby, które są, muszą być zaspokojone, inaczej człowiek nie staje się sobą. Ale kiedy się człowiek na nich koncentruje i robi wszystko, żeby to uzyskać za wszelką cenę, no to wtedy się okaże, że nie w ten sposób człowiek jest w stanie się zrealizować. Nie, tylko w geście miłości, szczerego, bezinteresownego oddania siebie. Tylko w ten sposób się może zrealizować, a nie przez konsumpcję, jakiś seks, zdobywanie posiadłości czy znaczenia, sławy. To nie to. I dlatego nie, jak osiągają to zrównoważenie, to taki umiar w życiu, właściwy umiar, osiągają jakąś taką harmonię, to nie wpadają w próżną chwałę, pełni bojaźni Bożej, nie wpadają w zarozumiałość. Czyli w gruncie rzeczy w próżną chwałę, która by w ich mniemaniu stawiała wyżej ich od wszystkich innych ludzi. Uważają bowiem, że nawet to dobro, jakie w nich jest, nie z własnej ich mocy, lecz od Pana pochodzi. Wielbią zatem Pana, który w nich działa, wołają razem z prorokiem, nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. Że cała chwała jest od Boga i Jemu trzeba dać chwałę i podziękować, nawet za dobro, które czynimy, wiedząc, że to jest Jego łaska, a nie nasza zasługa. Nie. Że nawet to dobro, jakie w nich jest, nie z własnej ich mocy, lecz od Pana pochodzi. To jest niesamowicie ważna rzecz. Wszystko jest łaską. Nawet to, że my podejmujemy wysiłek, aby realizować dobro, mamy odwagę, wytrzymać jakąś presję, nie uciekamy w jakieś tam kłamstwo, czy nie idziemy na konformizm jakiś, że mężnie znosimy jakieś tam prześladowanie czy urągania. To wszystko jest od Boga, to jest łaską. I w tej łasce zresztą zabierają się do błogosławieństwa, nie? Błogosławieni jesteście, kiedy was prześladują z mego powodu. Błogosławieni cisi. To wszystko to, w tym się mieści błogosławieństwo. Dar, no szczęście, bycia blisko Bogu. I to jest od Boga ta łaska, nie z naszego samego wysiłku. Podobnie i Paweł apostoł nie przypisywał sobie zasługi z racji swej pracy apostolskiej, lecz mówił z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. A kiedy indziej znowu kto się chlubi, niech się w Panu chlubi. No to jest konkretna realizacja tego, nie? Świadomości. To nie wpadanie w próżną chwałę to jest niezmiernie ważne, bo wpadanie w tą próżną chwałę prowadzi do pychy, kasuje wszystkie dobre czyny, wszystkie, można powiedzieć, zasługi, o ile w ogóle można mówić o zasługach człowieka. Wszystko to, co osiągnął. Próżna chwała to wszystko kasuje. Dlatego też Pan powie w Ewangelii. Każdy, kto się tych słów moich słucha i wypełnia, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom zbudował na skalę. Zbawiał potoki, zerwał się w ich i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. To jest pod koniec tego kazania na górze, to Pan Jezus mówił. Każdy, kto tych słów moich słucha i wypełnia, ten zbudował dom na skalę. Jeżeli słucha, nie wypełnia, to buduje dom na piasku, który wcześniej czy później zostanie zniszczony, bo nie ma fundamentów, nie stoi na skalę. Aby wszystko doprowadzić do końca, Pan oczekuje, że będziemy codziennie odpowiadać czynami na te Jego święte napomnienie. A chcąc, byśmy zdążyli poprawić się z grzechów, przedłuży nam dni tego życia, zgodnie ze słowami apostoła. Czyż nie wiesz, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? Łaskawy bowiem Pan mówi, nie chcę śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. To jest to zasadnicze pragnienie Boga, żeby się nawrócił grzesznik. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi, nie tylko tych porządnych, uczciwych, tych, którzy skrupulatnie wypełniają wszystkie jego przykazania i tak dalej. Chce zbawić wszystkich, nawet tych najgorszych. Ale pod jednym warunkiem, że się nawrócą, że oni tego chcą, że oni to podejmą i będą to robić. Nie? To jest ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, nie, przepraszam, o miłosiernym ojcu. Tam jest ten drugi brat, który tak patrzył z zazdrością na to, że ojciec wyprawił wspaniałą ucztę dla tego jego brata, który zmarnotrawił majątek ojca i wrócił, kiedy już nic nie miał, jako nędzarz. I nie rozumiał radości ojca, że ten syn wrócił. Dlatego, że w sercu Boga jest pragnienie zbawienia wszystkich. I też w związku z tym w naszym sercu powinno być to samo, stąd jest ta miłość nieprzyjaciół. Zresztą, tak nawiasem mówiąc, jest to dla nas jedyna nadzieja, bo nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. W związku z tym nadzieja każdego z nas leży w tym, że Bóg mimo grzechu chce go zbawić. Mimo jakiejś zdrady chce go zbawić. I to jest taki zasadniczy problem. Gdybyśmy więc, bracia, zapytali Pana, kto może zamieszkać w Jego przybytku, usłyszeliśmy w odpowiedzi, co należy czynić, by w Nim zamieszkać, abyśmy wypełnili obowiązki tego, kto tam ma mieszkać. Powinniśmy więc przygotować nasze serca i ciała do walki pod świętym posłuszeństwem przykazaniu Bożym. A gdy coś zbyt trudne będzie dla naszej natury, prośmy wówczas Pana, by kazał łasce swojej przyjść nam z pomocą. A jeśli pragniemy uniknąć kar, piekła i osiągnąć życie wieczne, to póki jest jeszcze czas, póki w tym ciele będąc możemy wszystko to wypełniać w świetle ziemskiego życia, śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność. Koncentrujmy się wobec celu. To, co było niedawno czytane o miłości nieprzyjaciół, tam na końcu jest to zdanie, bądźcie wy doskonali, jak Ojciec wasz w niebie. Tam jest użyte po grecku teleion, to znaczy to jest doskonałość teleion. I chodzi o to, żeby telos to jest właściwy cel. I teraz bądźcie właściwie, trzeba powiedzieć, nastawieni na cel, bądźcie ukierunkowani na ten cel w waszym postępowaniu. To doskonali. My słowo doskonały rozumiemy troszeczkę na zasadzie przyrównania się do ideału. Czyli na tyle doskonały, na ile wypełnia ideał. Otóż nie chodzi o taką miarkę tutaj, tylko o to zorientowanie na cel. Przy czym ten cel jest osobowy, to nie jest znowu cel w sensie jakiejś miarki wyznaczonej, tylko celem jest ostatecznie Bóg, czy Chrystus jako pełnia naszego egzystencji, jako pełnia człowieczeństwa. On nam pokazał, na czym polega być człowiekiem, co to znaczy być człowiekiem. I teraz to bądźcie doskonali odnosi się właśnie do wejścia na ścieżkę Chrystusa i właściwie można powiedzieć to samo, co naśladowanie. Naśladowanie, ale to jest zawsze egzystencjalne. Nie według jakiejś tam miary zewnętrznej, tylko ma to wymiar egzystencjalny. A tutaj właśnie jest z kolei nastawienie na ten cel. Czyli odwrotność grzechu. I martwienie się, troszczenie o ten cel, żeby trafiać w cel. Mamy zatem założyć szkołę służby pańskiej. To jest tak. Gdybyśmy więc, bracia, zapytali Pana, kto może zamieszkać w Jego przybytku, usłyszeliśmy w odpowiedzi, co należy czynić, by w Nim zamieszkać. Kiedy pytamy o to, jak dojść do Królestwa Bożego, odpowiedzi otrzymujemy pewne wskazanie odnoszące się do życia, do praktyki życia, praktycznego życia. W związku z tym właśnie ta praktyczna strona życia jest w tym wypadku jakoś rozstrzygająca. Czyli trzeba podjąć na poziomie tych konkretnych zachowań, konkretnych postaw w życiu, na tym poziomie trzeba właściwie się kształtować. Stąd założyć szkołę służby pańskiej. Czyli założyć takie, przy czym schola tam jest, zresztą pod koniec czwartego rozdziału tam mówi, że tą pracownią, nie, w której my ćwiczymy te wszystkie cnoty, jest życie we wspólnocie. To jest pracownia. Tutaj też szkoła ma charakter na wskroś praktyczny, nie teoretyczny, bo my szkołę tak raczej widzimy w kategoriach przekazywania wiedzy intelektualnej. Natomiast w tym wypadku to nie jest wiedza intelektualna, odnosi się do praktyki życia, do sposobu postępowania. Także na przykład praktyki modlitwy, liturgia, jak to należy robić, w jaki sposób się zachowywać i tak dalej. Zresztą tak samo będzie, jak święty Paweł, święty Benedykt mówi o modlitwie na przykład, nie? Też mówi, jak należy stawać przed Bogiem. Dawać sobie sprawę, że to jest Pan Wszechświata. Nie? Stąd bojaźń Boża jako postawa jest tutaj czymś fundamentalnym. Mamy zatem założyć szkołę służby pańskiej. Ufamy przy tym, że zakładając ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. Przy, powiedziałbym, takim idealistycznym podejściu do życia duchowego, jeszcze z tendencją perfekcjonistyczną, jest taka pokusa zrobienia jakichś takich zasad surowych, takich wymagających codziennie. I w ten sposób my, realizując ten rygoryzm taki, to właśnie w nas będzie rosło takie poczucie siły. I to niestety grozi próżną chwałą. Dlatego jak się coś organizuje, tutaj w tym wypadku regułę, zasady, to musi być w tym zawarty jakiś logiczny umiar. Nic nadzbyt surowego, nadzbyt wymagającego, nadzbyt trudnego. Jeśli jednak niekiedy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, nie uciekaj od razu, przejęty strachem, z drogi zbawienia, bo wejść na nią można tylko ciasną bramą. Czasami są jakieś takie zasady, coś, jakiś jeden czy drugi wymiar, który jest, wydaje się dla człowieka, no trudny, bardziej trudny. Nie przestraszaj się tym, bo to, że to jest takie trudne, to jest z perspektywy, tak to święty Paweł mówi, starego człowieka, który ma takie czy inne nawyki, pokusy, targają im namiętności. Stary człowiek rzeczywiście się tego boi, bo to jest jakaś śmierć jego. Natomiast to w istocie swojej nie jest takie wymagające. Nie jest tak wymagające, jak by się wydało. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. Bo jarzmo moje słodkie, a brzemię lekkie. To, co się wydaje takie bardzo ciężkie, w istocie jest, no, nie jest tak ciężkie. Mało tego, daje taki rodzaj słodyczy, nie? Wejść na nie można ciasną bramą. Właśnie pierwsza pokusa szatana, tak było zresztą w raju, to była pokusa polegająca na wytworzeniu mniemania, jak ten zakaz Boży jest ogromnie ciężki. No bo rzeczywiście, jeżeli by nie mieli jeść żadnych owoców z całego ogrodu, no to ten zakaz byłby rzeczywiście trudny. Jeżeli to dotyczy tylko jednego drzewa w ogrodzie, który jest ogromny, no to przepraszam, nie jest to jakiś ciężki zakaz. Realnie jest to zupełnie spokojnie. Trzeba tylko go, że tak powiem, ogrodzić, żeby przez przypadek do niego nie dojść, nie zerwać z głupoty czy z jakiegoś innego. A poza tym korzystaj. ze słodyczy tych owoców do woli. Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości. Tak, nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci, abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego Królestwie. Jak człowiek nie ulegnie temu lękowi i będzie postępował w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań z niewysłowioną słodyczą miłości. Okazuje się, no właśnie to jarzmo moje słodkie, a przejmie lekkie. To znaczy, ja powiem tak, na razie to może tak nie wyglądać, ale jeżeli się człowiek to porówna z tym, że na przykład chodzi tymi, że tak powiem, manowcami, to w porównaniu z tymi manowcami, to naprawdę jest to sytuacja komfortowa. Bo to, że człowiek nie ma wyrzutów sumienia na przykład, to jest naprawdę takie poczucie lekkości. To się w porównaniu z życiem, w którym człowiek ma wyrzuty sumienia, to jest lekkość. I taka właśnie radość. Oczywiście nie jest to taka lekkość, taka jakbyśmy może chcieli, oczekiwali. Nie? Natomiast no jest. Tak, nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci, abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego Królestwie. Nie odstępują nigdy od Pana. W Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci. Czyli wierność i wytrwałość. Abyśmy przez cierpliwość, wierność, wytrwałość, cierpliwość. To są trzy najważniejsze cnoty moralne Nowego Testamentu. Stali się uczestnikami męki Chrystusowej. Czyli tutaj jednak ta droga jest krzyżem. I zasłużyli na udział w Jego Królestwie.